7 minut po godzinie 9. Wojciech Stopa, to są komentarze Radia Gdańsk. Za nami kolejne debaty kandydatów na prezydenta Gdańska. Czy o problemach miasta wiemy więcej? No i jak należy rozumieć nieobecność faworytów przedwyborczego wyścigu w poszczególnych debatach? O tym będę rozmawiał dziś ze swoimi gośćmi. Razem ze mną w studiu Radia Gdańsk Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
A także publicysta i związkowiec pan Jacek Rybicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pracowity dzień mają za sobą kandydaci na prezydenta Gdańska. Na pewno nie pierwszy i nie ostatni. Wczoraj rano przedwyborcza debata w Radiu Gdańsk, po południu debata Trójmiejskiej Gazety Wyborczej. To zacznijmy może od tej kwestii nieobecności. Jak panowie odbieracie nieobecność Pawła Adamowicza i Jarosława Wałęsy na tej pierwszej debacie i Kacpra Płażyńskiego oraz Jarosława Wałęsy na drugiej? Michał Stomporek.
No tak, kandydaci mają prawo przychodzić w te miejsca, gdzie mają na to ochotę. Pytanie, czy to jest rozsądne. I pytanie, czy to jest w porządku wobec wyborców, słuchaczy i czytelników. No to chyba każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. My zapytaliśmy wczoraj naszych czytelników o to, jak oceniają to, że kandydaci właśnie wybierają sobie miejsca, w których chcą debatować. Odpowiedzi były bardzo różne, ale były też takie, że przede wszystkim najbardziej popularną odpowiedzią było to, że kandydaci boją się dociekliwych dziennikarzy. Była też taka odpowiedź, że kandydaci boją się siebie nawzajem. Ale część czytelników naszych uważa, że nie chodzą na debaty ci kandydaci, którzy nie mają nic do powiedzenia ciekawego. Jest to próba takiego przykrycia z braku informacji, braku jakby wiedzy merytorycznej.
Ja myślę, że to jest pewna ostentacja, tak, że akurat Paweł Adamowicz nie zaszczycił Radia Gdańsk swoją obecnością, a Kacper Płażyński Gazety Wyborczej. Także tak to odbieram. Jarosław Wałęsa wybrał złoty środek, czyli...
Miał najłatwiej w tej sytuacji.
Czyli nieobecność wówczas, kiedy nie będzie pełnej palety kandydatów. Ale zgadzam się z moim przedmówcą, że mam takie wrażenie, że kandydaci trochę się boją też siebie nawzajem.
603 3 razy 06 to jest nasz numer SMS-owy. Czekamy także na państwa opinie. Czy jako wyborcy możemy czuć się zlekceważeni, jeśli kandydat w tym czy w innym mieście na taką debatę nie przychodzi? No bo jesteśmy zachęcani do tego, żeby brać udział w wyborach. A w takiej sytuacji to wygląda trochę niefajnie.
Znaczy, ja sądzę, że zbyt dużo mimo wszystko skupiamy się na tym, że kandydaci są nieobecni. Ja wolałbym pochylić się nad ich wypowiedziami tam, gdzie one są, prawda? Bo debata w Radiu Gdańsk, także w gazecie, w siedzibie Gazety Wyborczej, była ciekawa pod względem programowym i mam wrażenie, że zbyt dużo w mediach jakby zdominowało to, że kto jest nieobecny, kto jest obecny. I w związku z tym, na co chciałbym zwrócić uwagę? Otóż na to, że na przykład w Radiu Gdańsk w debacie właściwie wszyscy obecni kandydaci zgadzali się co do jednego, że Gdańsk jest oddalony od mieszkańców. Wszyscy w gruncie rzeczy skłaniali się w swoich wypowiedziach do tego, że oto dziś trzeba przybliżyć Gdańsk mieszkańcom. To jest kontra wobec oczywiście obecnego prezydenta Pawła Adamowicza, że on jakby ten Gdańsk od mieszkańców oddalił. Mało tego, w gazecie, w wypowiedziach dzisiaj na przykład w Radiu Gdańsk również bardzo mocno tę pozycję zajął Jarosław Wałęsa, prawda, w kontrze do Adamowicza. To jest o tyle interesujące, że no jest to uderzenie w obecnego prezydenta i w jego dotychczasowe osiągnięcia. Oczywiście w przypadku Jarosława Wałęsy należy zadać sobie pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska, która rządziła Gdańskiem przez ostatnie dekady, tego Gdańska do mieszkańców nie przybliżyła.
Znaczy, ja się z panem Jackiem zgadzam, że to, że kandydatów nie było, to nie jest wielki problem, zwłaszcza, że oni To nie jest tak, że oni się w ogóle odcięli od wyborców, bo prowadzą dosyć intensywną kampanię wyborczą. Każdego dnia coś się dzieje. My dziennikarze jesteśmy bombardowani informacjami o kolejnym spotkaniu, briefingu, spacerze po jednej, drugiej dzielnicy. Więc to, w Gdańsku wbrew pozorom to nie jest problem. Problem większy na przykład jest w Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek, który wczoraj był gościem Radia Gdańsk, to była jego pierwsza publiczna wypowiedź od nie pamiętam ilu tygodni. I myślę, że to gdynianie, w przeciwieństwie do gdańszczan, mogą mieć pewną obawę, że ich prezydent nie bierze udziału w ogóle w kampanii wyborczej. Bo prezydent Adamowicz, który nie był na debacie w Radiu Gdańsk, i Jarosław Wałęsa, który nie był na tych obu debatach, i Kacper Pożyński, który nie był w Gazecie Wyborczej, to oni każdego dnia do tych mieszkańców wychodzą naprawdę, tak? Oni spacerują, oni się spotykają, oni przedstawiają swoje pomysły, więc oni są obecni. No akurat nie, może nie na debatach, ale ogólnie są. Natomiast w Gdyni ten problem jest taki, że prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka nie ma. Nie ma w kampanii wyborczej. Być może się to zmieni. Im bliżej do terminu wyborów, tym być może będzie go więcej. Znaczy być może będzie w ogóle, ale do tej pory go naprawdę nie było.
Znaczy ja mam wrażenie, że Wojciech Szczurek jest pewny swego, szczególnie po poparciu przez Koalicję Obywatelską, po raz pierwszy zresztą, bo nie pamiętam, żeby w poprzednich wyborach Platforma Wojciecha Szczurka poparła, ale tak, to racja, że to jest pewne lekceważenie też.
Bo panie Jacku, między pewnością siebie a butą jest bardzo mała różnica.
Tak.
Skoro mówimy już o Gdyni, to odniosę się do pytania naszego słuchacza, który pyta o to, czy zorganizujemy debatę dla kandydatów z Gdyni. Jak najbardziej kolejne poniedziałki to spotkania z kandydatami na włodarzy Sopotu, Słupska oraz Gdyni właśnie. Inny z naszych słuchaczy, pan Piotr, pisze, czy nie zauważacie panowie, że o tych, którzy nie uczestniczą w debatach, najwięcej się mówi i może to jest cel tej nieobecności.
Tak, to jest trochę krzywdzące rzeczywiście, bo powinniśmy raczej przyklasnąć tym kandydatom, którzy chodzą na debaty, poświęcają swój czas. Znaczy, ale wszyscy wiemy, dlaczego tak się dzieje, tak? Oni nie ma co ukrywać. Oni są mniej rozpoznawalni, sondaże dają im mniejsze szanse, więc oni muszą wykorzystać każdą szansę na zaistnienie, pojawienie się w eterze czy pojawienie się w relacjach, po prostu żeby przyciągnąć bardziej uwagę mediów.
Znaczy powiedzmy sobie szczerze, no jest trzech kandydatów, którzy najprawdopodobniej, z których dwóch znajdzie się w drugiej turze, reszta raczej szans specjalnych nie ma i udział w takich debatach jest jedyną w zasadzie szansą na wzmocnienie rozpoznawalności, tak. Także to jest oczywiste.
Czy po kolejnych godzinach dyskusji można powiedzieć, że wiemy coś więcej o pomysłach na rozwiązanie problemów Gdańska? Bo wczoraj była mowa między innymi o zadłużeniu miasta, o problemach z zatrudnieniem kierowców komunikacji miejskiej, o stanie mieszkań komunalnych. No ale czy w tym, co proponują kandydaci w trakcie tych dyskusji, dopatrujecie się panowie jakiegoś realnego planu?
Znaczy, wrócę do tego, o czym mówiłem na początku. Gdańsk dla mieszkańców, a nie dla turystów, dla ogromnych inwestycji, dla cudzoziemców. Myślę, że Paweł Adamowicz też poszedł po rozum do głowy i w ostatnich miesiącach rzutem na taśmę zaczął proponować pewne rzeczy właśnie dla mieszkańców, jak choćby bilety bezpłatne dla młodzieży, dla uczniów. Ale pytanie jest o wiarygodność, tak? Pytanie jest o wiarygodność, bo jednak powtórzę, no Platforma Obywatelska rządzi od dekad Gdańskiem i jeżeli ja dziś słyszę jako potencjalny wyborca obietnicę, że Gdańsk teraz otworzy się na mieszkańców właśnie, no to tak sobie zadaję pytanie, dlaczego się nie otworzył wcześniej? Dlaczego przez lata się nie otwierał na tych mieszkańców, prawda? Od tej strony mogę powiedzieć, że ja jestem... Znaczy, inaczej, że dla mnie kampania Kacpra Płażyńskiego jest bardzo dynamiczna i od strony jakby programowej dosyć wiarygodna. Na jego stronie można obejrzeć bardzo szczegółowe jakby plany realizacji jego tych sześciu obietnic, prawda? Zielonego Gdańska, rozwiązań komunikacyjnych. To jest jakaś szansa, no ale wyborcy ocenią.
Ja przysłuchując się zarówno debatom, jak i wypowiedziom kandydatów wygłaszanym poza debatami, czyli podczas tych spotkań, do których dochodzi niemal każdego dnia, to jakby mam wrażenie, że oni być może trafnie diagnozują problemy Gdańska, ale ich pomysły nie zawsze mają ręce i nogi. Wczoraj słuchałem debaty w Radiu Gdańsk, to zwłaszcza ta część poświęcona komunikacji miejskiej, troszkę mi włosy stawały na głowie, bo odkryłem, że wiele z tych wypowiedzi było mocno niemerytorycznych. I jakby w zderzeniu z codziennością te wizje by się na pewno nie sprawdziły. Znaczy te obietnice nie mogłyby zostać zrealizowane.
A to znaczy, że kandydatom brakuje wiedzy na dany temat?
Mam wrażenie, że tak, że są kandydaci, którzy nie mają dużej wiedzy o funkcjonowaniu miasta. Problem jest taki, dużą wiedzę o funkcjonowaniu miasta ma Paweł Adamowicz na pewno, ale po prostu dlatego, że on od 20 lat tym miastem zarządza. To nie znaczy, że to ma być jedyne kryterium, na jakim mamy się opierać, wybierając prezydenta, bo gdyby tak było, to byśmy mieli dożywotnich władców na każdym stanowisku, bo oni chcąc nie chcąc są jakby najbardziej merytoryczni. Czasami lepiej postawić na świeżość, może nawet na rewolucję, niż na rządy osób, które jakby ten swój fach znają. Natomiast część pomysłów, czy część diagnoz była tak nie poparta na niczym, że mnie zupełnie to nie przekonało.
Ale jakich diagnoz? Bo tak jak ja słuchałem tej debaty, to właściwie jedyną bardzo konkretną propozycją, która tam padła, taką praktyczną, to jest ten szybki tramwaj mecenasa Płażyńskiego, prawda?
Jeśli pan pyta, to ja panu powiem. To chodziło o taką dyskusję o podziale obowiązków pomiędzy przewoźników w Gdańsku, że lepiej nie korzystać z prywatnych, bo ci prywatni zabierają najlepsze kąski, a najgorsze kąski dostaje miejska spółka przewozowa. To jest jakby z gruntu fałszywe przekonanie, że tak jest, bo tak po prostu nie jest. I jakby odnoszę się wyłącznie do tych uwag.
Znaczy, na pewno tak, ale w tych propozycjach, które padały podczas debaty, były propozycje przede wszystkim, tak jak ja to zrozumiałem, pewnego skomasowania zadań miasta w spółkach miejskich, prawda? Kacper Płażyński proponował tak naprawdę wypowiedzenie umowy wobec Saur Neptun Gdańsk. W gruncie rzeczy wszyscy się do tego przychylili z tą różnicą, że o ile pamiętam, profesor Czejnowa sugerował, żeby zrobić to po upływie...
To ciekawe, że pan o tym wspomina, ma pan rację, z tym, że to niestety chyba zawodzi właśnie ta merytoryka kandydatów, bo umowa z Neptun Gdańsk wygaśnie sama na mocy prawa za około 225 tygodni.
I świetle... W 24 chyba, tak?
To chyba jakoś tak. I w świetle obecnych regulacji prawnych w Polsce nie ma możliwości zlecenia tej umowy dalej w firmie zewnętrznej. Prawo polskie się zmieniło na przestrzeni ostatnich 20 lat w tej kwestii bardzo mocno i zarówno ludzie w Saur Neptun Gdańsk, jak i ludzie, którzy zarządzają wodą w Gdańsku, czyli w firmie GIWG, mają świadomość, że ta umowa nie zostanie przedłużona na pewno na takich warunkach. Więc, a i wiadomo też, że nie można jej wypowiedzieć, tak naprawdę.
Znaczy, tutaj szansą jest awaria.
SOR na pewno przestanie być głównym dostawcą wody w Gdańsku za te 225 albo 6 tygodni, już raz dokładnie nie pamiętam. Wojna, jaka się toczy, czy jaka będzie się toczyć, to będzie ewentualnie o rolę firmy SOR w świadczeniu jakichś usług, ale na pewno nie takich jak dziś. Znacznie mniejszych, znacznie mniej kosztownych.
Wczorajsza debata była interesująca i pomogła mi częściowo w podjęciu decyzji. Nie spodobała mi się krytyka konkurentów, pisze pani Maria. Na debacie popołudniowej w Gazecie Wyborczej pod koniec to miałem wrażenie, że nie było krytyki, a wręcz przeciwnie, ci kandydaci nawzajem prosili się o wsparcie.
No, nie do końca chyba tak, bo ci podstawowi kandydaci, w przypadku Gazety Wyborczej akurat tam był Paweł Adamowicz, mówili, że oni są pewni tego, że będą w drugiej turze i dopiero wtedy jakby sytuacja się wyjaśni. Co do debaty w Radiu Gdańsk, mam wrażenie, że wszyscy kandydaci, tak jak powiedziałem na początku, prezentowali dosyć podobny program. Wobec tego trudno mi zrozumieć ostatnią deklarację profesora Czejnowy, który powiedział, że ale mimo wszystko on jest za tym, żeby nie dopuścić do zwycięstwa PiS-u. To jest jego zasadniczy cel. Więc nie chodzi tutaj o to, żeby Gdańsk był dobrze zarządzany, tylko tyle, żeby nie trafił w ręce PiS-u. To dosyć taka retoryka dziwna.
Odnoszę wrażenie, że w tegorocznych wyborach, w tegorocznej kampanii też częściej niż na przykład 4 lata temu poruszana jest kwestia relacji samorządu z rządem. I to ten temat był obecny zarówno w debacie Radia Gdańsk, jak i w debacie Gazety Wyborczej. Kandydaci mówili o groźnym ich zdaniem dla samorządów procesie centralizacji. Była też mowa o upartyjnianiu urzędów, braku czynnika ludzkiego w zarządzaniu miastem. Moje pytanie brzmi, czy w dużych miastach to odpartyjnienie jest w ogóle możliwe, bo przecież każda z największych partii angażuje tutaj ogromne siły i środki, żeby te duże miasta, miasta wojewódzkie zdobywać.
Czy jest możliwe? Myślę, że tak, chociaż nie dziwi mnie w ogóle, że ta kwestia jest elementem kampanii wyborczej, zwłaszcza chętnie wykorzystywanych przez ludzi, którzy nie są związani obecnie z partią rządzącą, tak? Po prostu wykorzystują takie przekonanie, że polska scena polityczna jest spolaryzowana i jeżeli to spolaryzowanie z poziomu Warszawy i jakby całego kraju na poziom samorządów może być na rękę części kandydatów. Tak jak pan Jacek powiedział, że tak jak pana zaskoczyła ta deklaracja pana profesora Cejnowy, znaczy pewnie pana zaskoczyła i nie zaskoczyła, tak? Tak po prostu część sceny politycznej gra, że wiemy, jak rządzi PiS w Polsce, więc nie róbmy tego u nas. Paweł Adamowicz bardzo chętnie stosuje tę retorykę, upatruje w niej swoją szansę. Oczywiście kandydatom popieranym przez PiS jest to trochę, na rękę jest w tych regionach, gdzie PiS jest mocny, a mniej na rękę w tych, gdzie jednak nie jest największą siłą polityczną. Czy to jest dobre? Pewnie nie jest dobre. Tym bardziej, że to jest trochę... istnieje pewna opozycja między władzą centralną i władzą samorządową. Natomiast nie ma takiego zagrożenia, jak oficjalnie mówią kandydaci, że jeżeli my będziemy mieć prezydenta z opozycji, z opozycji do rządu, to rząd nam coś bardzo mocno utnie. Ja rozmawiałem z Pawłem Adamowiczem kilka tygodni temu i pytałem się, jaka luka powstała w budżecie miasta po tym, jak jakby PiS zaczął rządzić i zaczął te fundusze odcinać rzekomo, to Paweł Adamowicz przyznał, że nie ma takiej luki, bo nic nam nie odcięli. To jest raczej takie trochę w sferze właśnie deklaracji, a nie praktyki, na szczęście.
Pani Jasek, jeszcze ostatnie słowo, bo kończy nam się czas.
Aczkolwiek Kacper Płażyński podkreślił, że na przykład brak realizacji Mieszkanie Plus przez Gdańsk oznacza utratę iluś tam setek potencjalnych nowych mieszkań dla mieszkańców Gdańska, więc ta współpraca z rządem jest potrzebna. Natomiast zgadzam się, że tutaj każdy rząd i każdy samorząd powinien współpracować, bo to jest dobre dla mieszkańców.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli Michał Stąporek, portal trójmiasto.pl oraz Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Wojciech Stopba. Do usłyszenia.